Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z poszkodowanymi i rodzinami ofiar zamachu w Nicei. Aleppo znów przeżywa chwilę grozy, po obu stronach frontu giną cywile. Błędna interpretacja soboru to główna przyczyna kryzysu, którego do dziś doświadczają zakony, wynika z opublikowanych w Watykanie badań. 24 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek przyjął na specjalnej audiencji poszkodowanych i rodziny ofiar zamachu w Nicei. Do Rzymu przyjechało w sumie 1000 osób.
Prego il Dio di misericordia anche per tutte le persone rimaste ferite.
Proszę Boga miłosierdzia także za wszystkie osoby, które zostały ranne, w wielu przypadkach potwornie okaleczone, tak na ciele, jak i na duszy. I nie zapominam o każdym, który z tego powodu nie mógł tu przybyć lub pozostaje wciąż w szpitalu. Kościół stoi blisko Was i towarzyszy Wam z wielkim współczuciem. Wraz ze swoją obecnością przy Was w tych momentach tak trudnych do stawienia im czoła, prosi On Pana, by przyszedł Wam z pomocą i wlał w Wasze serca uczucia pokoju i braterstwa.
Tragiczne chwile przeżywają mieszkańcy Aleppo. W mieście trwa walka między rebeliantami a siłami rządowymi wspieranymi przez Rosję. Związane z opozycją Obserwatorium Praw Człowieka informuje o bombardowaniu dzielnic kontrolowanych przez rebeliantów. Z kolei chrześcijanie, którzy żyją w dzielnicach zachodnich pod kontrolą wojsk prezydenta Asada, informują, że również tam spadają bomby i giną cywile. Mówi ksiądz Ibrahim Al-Sabah, proboszcz parafii świętego Franciszka, odpowiedzialny za łacińską wspólnotę w Aleppo. Kiedy mocarstwa międzynarodowe nie potrafią się porozumieć albo występują jako rywale, to wszystko odbija się również na naszym codziennym życiu. Przez ostatnie dni nie dało się spać z powodu bombardowań. Również w naszej zachodniej dzielnicy spadały bomby i rakiety na obiekty cywilne. Są ranni i zabici także w naszej wspólnocie chrześcijańskiej. Ludzie są rozgoryczeni, obawiają się o przyszłość, bo kiedy nie ma porozumienia na górze, w terenie rosną obawy, wszystkie rany otwierają się na nowo. A tu każda rodzina została już zraniona. Panuje ponadto wielkie zamieszanie. Trudno jest rozróżnić rebeliantów, tak zwanych umiarkowanych, od fundamentalistów. U nas w terenie jest w tym wielkie zamieszanie, a to powoduje potem konsekwencje, z którymi teraz mamy do czynienia. Bo Rosjanie i wojsko syryjskie oświadczyły, że rozejm obejmuje jedynie ugrupowania umiarkowane, a działania przeciwko dżihadystom będą kontynuowane. Niekiedy brak jasności i brak współpracy między wszystkimi stronami obecnymi w terenie, myślę tu o siłach międzynarodowych i siłach obcych państw, prowadzi do jeszcze większego zamieszania. Błędna interpretacja Soboru Watykańskiego II jest przyczyną zapaści demograficznej, jakiej nadal doświadczają dziś zakony. Uważa ojciec Angel Pardilia. Watykańskie wydawnictwo opublikowało jego książkę pod tytułem Realia życia konsekrowanego, w której dokonuje on bilansu posoborowych przemian w tym sektorze Kościoła. Przypomina on, że po soborze zabrakło w zakonach jasności co do własnej tożsamości. W konsekwencji życie konsekrowane było postrzegane na równi z innymi powołaniami albo wręcz jako coś gorszego. Zdaniem hiszpańskiego klarytyna ponowna reinterpretacja soboru jest niezbędna, by wypracować lepsze duszpasterstwo powołaniowe i zaradzić aktualnemu kryzysowi. Ojciec Pardilia wylicza, że w posoborowym półwieczu zgromadzenia męskie straciły ponad 39% członków, a żeńskie niemal 45%. Hiszpański klarytyn przypomina, że sobór zastał zakony w pełni rozkwitu, a pierwszy gwałtowny kryzys nastał w zgromadzeniach zakonnych już w pierwszej dekadzie po soborze. Już wtedy liczba zakonników zmniejszyła się o ponad 18%, a zakonnic o niemal 10%.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
24 września wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Zamość, wspomnienie o świętej pamięci księdzu Tadeuszu Zasępie. Materiał przygotowała Małgorzata Godzisz. Zapraszamy.
Zmarł ksiądz profesor Tadeusz Zasępa. Był teologiem i medioznawcą związany przez wiele lat z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Założył Katolickie Radio Lublin oraz lubelską edycję tygodnika Niedziela. Wita się Małgorzata Godzisz. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, wspomnienia z księdzem doktorem habilitowanym Jarosławem Woźniakiem, kierownikiem Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Zasępa zmarł 18 września w godzinach popołudniowych w Różemberku na Słowacji, gdzie przez ostatnie lata pracował i przebywał. Ale trzeba wrócić do początku. Ksiądz profesor urodził się w 1946 roku w Radziechowicach koło Radomska w diecezji częstochowskiej jako drugie z czworga dzieci Antoniego i Reginy. Potem wraz z rodzicami przeniósł się do Częstochowy. Po zakończeniu szkoły podstawowej, a później średniej, wstąpił do seminarium duchownego diecezji częstochowskiej, które mieściło się w Krakowie. Tam odbył studia filozoficzno-teologiczne, a następnie został wyświęcony na kapłana biskupa Stefana Barełę w 1971 roku. Koleje czas to krótka praca jako wikariusz w Wieruszowie, a od 1974 roku rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I ta data to jest data, od której możemy mówić, że ksiądz profesor był związany z kulem. Najpierw studia, a zaraz potem praca w dziale współpracy za granicą, kierowanie tym działem, a później praca naukowa wraz ze zdobywaniem kolejnych szczebli naukowych. W końcu utworzenie Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary, której od początku został kierownikiem. Jeśli chodzi o pracę naukową, to najlepiej tę pracę obrazują liczby. 11 książek w języku polskim i słowackim, 30 pozycji redaktorskich, około 80 artykułów naukowych i około 120 popularno-naukowych, a udział w blisko 100 konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą. No i oczywiście działalność dydaktyczna i wychowawcza. Ksiądz profesor wypromował 159 magistrów i licencjuszy. Był promotorem 59 rozpraw doktorskich. Te liczby mówią same za siebie. Zresztą ciągle powtarzał, że trzeba ukochać uniwersytet, trzeba ukochać naukę i tej nauce się poświęcić. I tego uczył. Tego uczył swoich studentów, tego uczył swoich współpracowników. Był człowiekiem wielkiej kultury ducha, a jednocześnie wielkiego formatu. Zawsze znalazł czas dla człowieka, dostrzegał człowieka. Nawet w nieoczekiwanych sytuacjach potrafił zatrzymać się, porozmawiać o zwykłych sprawach. I tego uczył też swoich studentów. Zgodnie z myślą Jana Pawła II, że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek, a że nie można człowieka pominąć. Obojętnie co się robi, czy uprawia się naukę, czy pracuje się w jakimś innym dziale. Najważniejszy człowiek. I takiego profesora pamiętam. Niezwykle, i chcę zapamiętać, niezwykle ciepłego, serdecznego, ale jednocześnie w stosunku do studentów, do swoich współpracowników, wymagającego i oczekującego od współpracujących pełnego oddania i profesjonalizmu. Pogrzeb księdza profesora Zasępy odbędzie się na Słowacji 25 września bieżącego roku o godzinie 13 w kościele Towarzystwa Jezusowego Podwyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz profesor od 1995 roku wspierał Słowację. To wspieranie Słowacji zaowocowało najpierw przyznaniem obywatelstwa Słowacji, a następnie w 2004 roku powierzenie kierowania katolickim uniwersytetem w Różomberku. Stąd te związki Słowacji. Oczywiście Polak, ale zakochany w Słowacji, kochający Słowaków i dążący do tego, aby te dwa nasze narody, polski i słowacki, bardzo ze sobą współpracowały, zbliżyły się, aby pomimo jakichś może zaszłości ciągle patrzyły w przyszłość, we wspólną przyszłość. To jego umiłowanie Słowacji, to poświęcenie dla Słowacji, to również jego pogrzeb tam, w Różomberku, na Słowacji. Zawsze mówił, że to jest z jego strony pewnego rodzaju ofiara, pozostawienie ojczyzny, ale z drugiej strony to jest właśnie ofiara, która ma służyć obu narodom. To też charakteryzuje osobę księdza profesora Tadeusza Zasępy.
Ksiądz profesor Zasępa odszedł w Dniu Środków Społecznego Przekazu. To nie jest data też przypadkowa. On swoje życie poświęcił mediom, był człowiekiem mediów, pracował w mediach dla mediów. Jakie można dostrzec takie trwałe ślady, dzisiaj widoczne, które też wskazują na to, że tam był obecny ksiądz profesor?
Przede wszystkim mieszkając na terenie ówczesnej diecezji lubelskiej, później archidiecezji, z tą archidiecezją lubelską związany nie tylko przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale poprzez posługę swoją duszpasterską. Tutaj mieszkał przy kościele Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie, tutaj odprawiał msze, tutaj spowiadał, tutaj głosił kazania. Był obecny nie tylko w Lublinie, ale w różnych innych parafiach. I ten związek z archidiecezją zaowocował w pewnym momencie, że księdzu profesorowi powierzono utworzenie Radia Katolickiego. I on to radio tworzył od podstaw i był jego pierwszym dyrektorem, Katolickiego Radia Lublin. Miał swój udział również w prowadzeniu tutaj do archidiecezji lubelskiej Tygodnika Niedziela, w prowadzeniu kolejnej mutacji Tygodnika Niedziela właśnie w Lublinie. Był pierwszym redaktorem naczelnym tej wersji lubelskiej. To jest taki ślad, który pozostawił tu w Lublinie, w archidiecezji lubelskiej, ale przecież odcisnął swoje piętno również poprzez inną działalność, poprzez kształtowanie osób, które później pracowały w mediach, nie tylko katolickich, ale również w mediach świeckich, czy też w mediach katolickich, czy też świeckich na Słowacji. To są rzecznicy biskupów, to są rzecznicy różnych urzędów państwowych. To są ludzie i to jest trwały ślad. I to jest znowu osoba w centrum zainteresowania księdza profesora.
Ksiądz profesor dostrzegł też potrzebę kształcenia w wymiarze edukacji medialnej. Dlaczego akurat ten kierunek? Dlaczego może w różnych spotkaniach, rozmowach podkreślał potrzebę tego, by nabywać kompetencje medialne, by właściwie z mediów korzystać?
Widział poprzez swoje podróże, poprzez studia, które odbywał też za granicą, poprzez kontakt z tamtymi mediami, widział, jak wielki wpływ wywierają media na człowieka. Dostrzegał to, że ten wpływ ze świata zachodniego powoli przenosi się do naszej ojczyzny, do naszego kraju i że on również będzie tutaj wywierał wpływ na odbiorcę mediów. Stąd też ten pomysł, aby kształcić tych, którzy mogą stać się liderami, którzy będą kształcić innych, nauczycieli, katechetów, wychowawców, im pokazać, jak funkcjonują media, jaki jest język mediów, aby oni mogli o tym mówić innym, aby ci, którzy z mediów korzystają i powinni korzystać, nie byli biernymi odbiorcami, których można by było może i nieładnie, ale porównać do gąbki, która chłonie bezkrytycznie przekaz medialny.
Wielokrotnie też podczas zajęć ksiądz profesor pokazywał na różne sposoby, że mediów trzeba się uczyć i uczyć od podstaw. Ta nauka mediów była nie tylko dla osób, które podejmowały studia i podejmują na edukacji medialnej na KUL, ale też dla rodziców, dla pedagogów, dla zwykłych, prostych ludzi, którzy przed telewizorem zasiadają czy włączają radioodbiornik. Jakby tak wskazać na jakieś konkretne przykłady tego, jakie on widział kierunki tego, żeby mediów się uczyć, żeby media dostrzegać, żeby te media też dobrze wykorzystywać w swojej pracy, w swojej rodzinie, w życiu zawodowym.
Przede wszystkim to wynikało z tego, o czym już wspominałem, a mianowicie dostrzegał człowieka, a więc widział te różnego rodzaju bolączki człowieka, współczesnego człowieka. Zwracał uwagę w tym swoim nauczaniu, że człowiek nie może, szczególnie ten najmłodszy, nie może być pozostawiony samemu sobie, że temu młodemu człowiekowi trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, nie zabraniać, nie ograniczać, ale wyjaśniać. A więc kto ma to zrobić? Muszą to robić ci, którzy do tego młodego człowieka mają dostęp. A więc wychowawcy, nauczyciele, katecheci, jacyś liderzy parafialni. I to ich trzeba kształtować w zakresie poznania mediów, ich działania, ich języka, którym się posługują, sposobów przekazywania pewnych informacji, aby człowiek nie był biernym odbiorcą i nie był manipulowany przekazem medialnym. To pewnie więcej jeszcze było jakichś takich szczegółów, ale to często też podkreślał nie tylko podczas, jak tu pani powiedziała, wykładów, ale też właśnie wtedy, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy głosił Słowo Boże.
W pamięci swoich doktorantów, współpracowników pozostanie na pewno ojcem. Każdy będzie wyrażał wdzięczność poprzez modlitwę za to, co zostawił po sobie. Każdego czegoś nauczył, o czymś przypominał. A tak osobiście chcę też zapytać księdza profesora, czego nauczył ksiądz profesor Zasęba, o czym też chciał przypomnieć i coś po sobie pozostawić.
Przede wszystkim uczył szacunku do człowieka. Nauczył mnie tego, że trzeba dla człowieka, dla drugiego człowieka zawsze mieć czas, niezależnie kim on jest. Że liczy się bezpośredni kontakt. Że nowe środki komunikacji nie wszystko są przydatne, ale nie wszystko załatwiają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, żeby zawsze w człowieku widzieć dobro. To nie znaczy, żeby być pobłażliwym, ale wymagać, ale dostrzegać dobro. Nawet w minimalnym stopniu. Wydobywając to dobro, wydaje się, że motywuje się człowieka do wznioślejszych rzeczy. Tego uczył. A sam wymagając, będąc mocnym, krytycznym, takim wymagającym szefem, nauczycielem, wychowawcą, też do tego motywował. Myślę, że zawsze chciałbym go pamiętać jako właśnie takiego ciepłego, mądrego człowieka, wyważonego człowieka, który zawsze potrafił wyjaśniać to wszystko, co dzieje się wokół nas.
Z księdzem profesorem Jarosławem Woźniakiem rozmawiała Małgorzata Godzisz z Radia Zamość. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.